Sportowa Arena.
10 minut po godzinie 21. Dzisiaj jest wtorek, 30 dzień stycznia. Sportowa Arena. Program realizuje Jarosław Pachczyński, przed mikrofonem Grzegorz Szałasik. Dobry wieczór. Rok olimpijski 2024, no to my coraz częściej olimpijskie tematy podejmujemy, ale dzisiaj z troszeczkę innej strony. Nie zaprosiłem do studia sportowców, chociaż każdy, kto jest moim gościem, uprawiał swoją dyscyplinę sportu. Czy to jest ścieżka obowiązkowa, czy nie, to myślę, że od moich gości się dowiem, ale właśnie moi goście to są sędziowie i to są wybitni arbitrzy w swoich dyscyplinach sportu. Najlepsza sędzia taekwondo w 2023 roku. Sędzia, która już była na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2021 roku. Agnieszka Szefler. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to tak po kolei. Sędzia, który ma już za sobą dwa olimpijskie występy jako sędzia, ale też był mistrzem Europy juniorów we florecie, tak? W 1997 roku. I ustaliliśmy z naszym gościem, że właśnie w tym 97 roku otrzymał tytuł sportowca miesiąca Radia Merkury. Wtedy, bo takie tytuły przyznawaliśmy. Andrzej Witkowski. Dobry wieczór. Sędzia floretu międzynarodowy.
Dobry wieczór.
A ta statuetka gdzieś tam jeszcze kurzy się w domu? Znaleźliśmy?
Jest.
Taki tak. Mikrofon taki.
Tak.
Bardzo długo te mikrofony wręczaliśmy.
Tak
wtedy.
Jest. Jest schowana, czeka na swoje, a właściwie czeka do moich synów, żeby oni wyciągnęli to z kartonów i ustawili we właściwym miejscu.
I oglądali, co też ten tata wywijał w sporcie, bo teraz no, najwyższej klasy sędzia. Też czołowy sędzia we florecie za 2023 i 2021 rok, jeśli się nie mylę. Tak. No i sędzia, który już 3 występy olimpijskie ma na koncie, także oczywiście Mistrzostwa Świata w swojej dyscyplinie, także najlepszy sędzia w swojej dyscyplinie, czyli w hokeju na trawie za 2019 rok, Marcin Grochal. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czyli wszyscy zajmują się prowadzeniem sportów. Powiem tak, kiedy ostatni raz widzieliście jakiś mecz czy jakąś walkę w swojej dyscyplinie sportu? Pani Agnieszko.
Kiedy ostatni raz widziałam?
Jakąś walkę taekwondo?
Ostatnio w grudniu, jak było Grand Prix, finał Grand Prix, gdzie odebrałam swoją statuetkę. Mhm. Na razie miałam trochę przerwy, dopiero się zaczynają jakieś takie zawody. U nas jest styczeń takim miesiącem. Dokładnie, gdzie się wszyscy przygotowują, jest trochę odprężenia, bardziej są szkolenia sędziowskie, my w Polsce przeprowadzamy. Więc tak, ten grudzień to był ostatni raz, kiedy oglądałam.
Bo tak się zastanawiam właśnie, jak sędzia śledzi to wszystko, co się dzieje, ile ogląda. Czy właściwie ostatnia możliwość oglądania zawodów to był grudzień i wtedy właściwie pani oglądała.
Tak, oczywiście,
tak?
Zawsze mogę przez internet, na YouTubie, czy właśnie jak się przygotowuję do szkoleń, to odpalam sobie zawody, zwłaszcza jakieś ciekawe akcje, które potem z sędziami omawiam. Mhm. Te najtrudniejsze, jaka decyzja powinna być zawarta.
I tak się śledzi.
Dokładnie.
Andrzej Witkowski, floret, kiedy jakieś walki? Czy też inne szermiercze?
Ja byłem na zawodach w tą sobotę i niedzielę, na Mistrzostwach Polskich Juniorów z zawodnikami Warty Poznań, i z florecistkami, i z florecistami, z bratem Łukaszem i z ekipą. No, byliśmy jako trenerzy i opiekunowie. 2/4 miejsca, niestety bez medalu, ale bardzo cieszymy się z tych czwartych miejsc. I indywidualne 8 miejsce Piotra Gindy, mojego wychowanka. Bardzo jestem z tego.
Czy to muszkieterowie Warta Poznań?
Tak jest.
A proszę powiedzieć, bo to jest ciekawa sprawa, jeżeli jedzie się też jako trener, jako opiekun młodzieży, no to pytanie się samo narzuca. Patrzy się też, jak sędziowie prowadzą? Oni też czasami są zdeprymowani, że patrzy najlepszy sędzia floretowy, który przyjechał jako trener?
No czasami tak jest, ale staram się nie wpływać na sędziów w żadnym wypadku, ale tak czasami jest, że w szermierce tych akcji jest bardzo dużo.
Powiem tak,
jest bardzo dużo, tak.
Bo bardzo często trenerzy mają uwagi do kogo? Do sędziów. Powiedzmy sobie szczerze, na zawodach sportowych trener wyzywający sędziego, nie chcę powiedzieć, że to jest codzienność, ale to jest częsty przypadek, niezależnie od dyscypliny sportu. I pozostali goście kiwają głowami.
Tak jest. Będąc tej roli, tej po drugiej stronie, staram się być bardzo stonowany i spokojny. I jakoś tak nie energicznie nie reagować na akcje, ale czasami to jest trudne, przyznaję. Ale No, na pewno nie wpływam na decyzje sędziów. Staram się czasami no już po samej walce gdzieś tam analizować trafienia i ewentualnie wytłumaczyć jakieś takie niuanse tego, tego zagadnienia.
Marcin Grochal, jakaś liga halowego hokeja, bo teraz mamy halowy sezon, albo Mistrzostwa Świata Piątek w Omanie.
Godzinę temu skończyłem oglądać półfinał Polaków.
Przegraliśmy 3-4.
Niestety przegrany. Dużo serca, walki ze strony chłopaków, no ale jakby ten sezon hokejowy, w tym przypadku hokeja piątkowego, no trwa w Omanie, już się kończy, jutro finały.
Tak, Polacy o trzecie miejsce z Omanem zagrają.
Tak, i za chwilę hala, tak tych jakby odmian oficjalnych pojawiło się tyle pod egidą federacji, że tak naprawdę kalendarz jest wypełniony w każdym tygodniu. Za chwilę Proliga, czyli hokej 11-osobowy, ten taki klasyczny, w Indiach dwutygodniowe rozgrywki ruszają. No i za chwilę marzec i będziemy już wychodzić w Polsce na boiska otwarte.
A tutaj na Ligę Halowego Hokeja też jest pan wyznaczany?
Tak, tak, tak. Kilka meczów w tym sezonie już tutaj sędziowałem. No z uwagi na to, jak gdzieś tam sprawy zawodowe i rodzinne się układają, jakby nie, moja dostępność nie jest pełna, bo oszczędzam też trochę czasu jakby na drugi kwartał, gdzie zintensyfikują się przygotowania jakby pod główną imprezę w tym roku, ale no staram się jak mogę tutaj też sędziować w Polsce.
I też trenerzy wyzywają sędziów w hokeju na trawie? Zdarza się, że mają uwagi.
Tak, zdarza się.
Jest trochę gorzej, bo mój mąż jest trenerem, więc u nas są często dyskusje.
Na dyskusję macie, tak?
Tak, tak. Lubimy sobie podyskutować o różnych sytuacjach. No i ja z racji tego, że jestem z boku sędziowskim, więc jak on zaczyna tam trochę robić awantury, staram się go stopować.
Aczkolwiek w trakcie zawodów, jest tak?
Tak. Zawsze staram się, znaczy, żeby on zrozumiał rolę sędziego, a ja też staram się zrozumieć rolę trenera, ponieważ też jestem trenerem i wiem, jak to jest, jak się pracuje z tymi dziećmi i ktoś zrobi jakiś błąd, może nawet niechcący, no ale to wpływa na werdykt, na wynik meczu i zawsze powtarzam sędziom, jak gdzieś prowadzę szkolenie, że najważniejsze jest to, żeby jako sędzia skończyć walkę w ten sposób, żeby nasze myślenie było, że w tym momencie wygrał dany zawodnik, który był lepszy tej walce. Może jutro byłby zwycięzcą ten drugi, ale w tym momencie, jak kończysz mecz, to musisz być pewny, że walkę wygrał ten, który był w danym momencie lepszy.
Ale jak to za dużo błędów nie można popełnić w trakcie takiej walki.
No nie,
bo to
nie
wypaczy wynik
bardzo
wtedy.
Bardzo w ogóle jest intensywna walka w taekwondo i sędziowanie nie jest proste. Stąd jest bardzo ważne jakby i sprawność fizyczna i tak jak pan mówił, rozmawialiśmy, czy oglądamy te mecze. Ja często też analizuję swoje walki, które gdzieś przesędziowałam wcześniej. Jak mam jakiś dylemat, to oglądam, od razu sprawdzam, czy decyzja była poprawna, czy nie. Generalnie jestem taką, znaczy już się nauczyłam, że nie mogę być perfekcjonalistką, więc mówię, że jestem almost perfect.
A też macie tak jak, bo każda z nas jest jakby z rodziny sportowej, do dyscypliny wychodzi, że jesteście pewnym rodzajem wyroczniami dla swoich, nie wiem, tutaj członków rodziny, którzy są trenerami i tak dalej. Ja mam tak regularnie, że mój brat mi posyła klipy. Tak,
I żebyś sędziował.
I potem proszę wyrok. I wtedy czasem pomyśli, czasem nie pomyśli.
Andrzeju?
Też ja jestem na treningach na Warcie Poznań i jak już są walki i jak już powiem, że była taka akcja, to znaczy, że tak było. Nawet jak nie było.
Alfa i omega. Bo też wiem, że pani Agnieszka z mężem wymienia te uwagi i że pewnie na bieżąco. Tak jak powiedziałem, wszyscy wzięliście się ze swoich dyscyplin jako sportowcy i w pewnym momencie nastąpił jakiś moment u was. Jak to było w takim razie? Po kolei tutaj przepytajmy, że nie wiem, czy wyniki były niezadowalające, czy ciekawsza była praca sędziego. Pani Agnieszko, w taekwondo.
Ja generalnie przyjechałam tutaj na studia i sobie tam byłam w kadrze Polski. No i jak już na czwartym roku zdecydowałam, że skończę karierę jako zawodnik kadry narodowej, to już trenowałam trochę dla siebie i zaczęłam takie specjalne stopnie, bo u nas się zdobywa dany, kolejne czarne pasy, zdobywać po to, żeby w przyszłości zostać sędzią międzynarodowym. Taki plan sobie już umyśliłam, że okej, nie udało mi się jako zawodnik, to może jako sędzia.
Ale te dane trzeba zdobywać jako zawodnik, żeby potem być sędzią, tak?
Nie, nawet już jako nie zawodnik, tylko trener, można sobie podnosić te kwalifikacje, w sensie te stopnie jako dane. I żeby być sędzią międzynarodowym, trzeba mieć cztery, czyli takie cztery czarne pasy. A to oczywiście muszą być jakieś lata odstępu, żeby się przygotować do tego egzaminu. Więc ja tak sukcesyjnie sobie powoli te dane jakby zdawałam, zdobywałam. No i potem zrobiłam sobie kurs sędziego międzynarodowego. I tak wszystko poszło.
Mhm. Andrzej Witkowski? No wiadomo, tam rodzina Witkowskich to wszyscy floreciści. Znaczy w pierwszym pokoleniu, bo rodzice nie.
Tak, tak. Ale no dla mnie to sędziowanie to była taka realizacja marzenia olimpijskiego. Aha. Ja byłem zawodnikiem, powiedzmy, na dobrym poziomie, wysokim poziomie, ale no nie zawodnikiem wybitnym. Mhm. Nie zdobywałem tych medali na olimpiadzie. Nie byłem na olimpiadzie. Chociaż byłem w drużynie, która była pierwsza, która się nie zakwalifikowała na olimpiadę. I to sędziowanie to właśnie realizacja takiego marzenia o olimpiadzie.
Mhm. A później można zacząć sędziować? No bo jednak jakiś czas trzeba było trochę jeszcze fechtować, tak?
Znaczy ja właściwie jak miałem 27 lat skończyłem swoją karierę taką sportową, już przestałem startować. Ale właściwie zaraz po rok czy dwa lata później już miałem takie uprawnienia. Mhm. No już najwyższe, tak, już miałem takie sędziego międzynarodowego. Mhm. Bardzo szybko to zrobiłem, tak.
Ja myślę, że szermierka i taekwondo są, tak, to są sporty, można powiedzieć, walki indywidualne. Szermierka też, ja też mówię o szermierce, że to jest sport walki. Tam są takie niuanse, takie drobiazgi, że myślę, że ktoś, kto nie byłby zawodnikiem na jakimś przyzwoitym poziomie, miałby problem, żeby sędziować. Wręcz to jest niemożliwe z tego, co pani mówi, pani Agnieszko, nie?
No tak, wydaje mi się, że to było bardzo trudne, bo tak jak mówimy, małe detale czasami jakby decydują o tym, kto wygra, jaki zawodnik, który wygra daną walkę, więc to się czuje, jednak musisz wejść w ten mecz i czuć, o co chodzi w tym wszystkim, a jako zawodnik po prostu wiesz, jak to jest.
We florecie?
Łatwo, generalnie łatwo się nauczyć przepisów, łatwo przeczytać to, co jakieś zasady, jakie są, ale rzeczywiście wczuć i stanąć przy planszy i sędziować to, no rzeczywiście jest to konieczne, żeby być, to doświadczenie zawodnicze jest niezbędne. Ja nie znam sędziego,
który nie był zawodnikiem,
który nie trenował, chociażby na poziomie średnim, tak? Mhm. A później sędziował walki, czy dobrze sędziował walki, tak?
Mhm. Hokej na trawie to jest gra zespołowa. Zupełnie inną specyfikę mają oczywiście gry zespołowe. Można być zawodnikiem, no wiemy, że Marcin Grochal był zawodnikiem. Do wieku juniora? Czy juniora młodszego?
Do,
mniej tak, więcej.
Do juniora.
Do juniora. Mhm. I potem okazało się, że...
No to były takie dwa czynniki. Jeden to ten, że byłem przeciętnym zawodnikiem, więc ta decyzja jakby o zmianie z grania na sędziowanie była dosyć łatwa, a drugim był to, że kończyłem liceum, szedłem na studia, nie, to był rocznik maturalny, wtedy więcej czasu musiałem poświęcić na naukę, więc jakby treningi zeszły na dalszy plan, więc tak, ta decyzja tak przyszła dosyć naturalnie, że jakby granie zostawiam za sobą i mój trener tutaj w ogóle ze szkoły obok, z Brywińskiego, Hieronim Stawujak, zachęcił mnie, żebym zajął się gwizdaniem, no i 20 ponad lat później tutaj siedzę.
Po drodze będąc 3 razy na Igrzyskach Olimpijskich i do tego teraz dochodzimy, że trzeba, no właśnie, mógłbym zadać pytanie, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć najwyższy poziom? Trzeba jakiś talent do sędziowania też chyba mieć, tak, Marcin? Coś takiego? Predyspozycje chociaż?
Wydaje mi się...
No oprócz tego, że się zna dyscyplinę, tak?
Tak, no trzeba znać dyscyplinę, trzeba mieć pewne predyspozycje, też pewną otwartość, ciekawość, komunikatywność, żeby jakby w tych instytucjach czy w tym środowisku międzynarodowym zaistnieć, no język też mieć opanowany, w zależności od dyscypliny, zakładam, że raczej angielski zazwyczaj, no i też pewna doza szczęścia, żeby znaleźć się we właściwym momencie, we właściwym czasie, być obserwowanym przez ludzi, których opinia ma jakieś znaczenie w strukturach międzynarodowych i tak z roku na rok, z turnieju na turniej, gdzieś tam piąć się po tej drabinie, po tych szczeblach kariery sędziowskiej.
W sportach indywidualnych podobnie. Tu język francuski chyba, tak? Obowiązuje cały czas, nie?
My sędziujemy po francusku, ale tak naprawdę wystarczy tylko znać kilka komendy. A i porozumieć. Język angielski jest podstawą. Tak. Ale no to jest prawda, że to jest też jakaś taka droga, tak? Trzeba w odpowiednim momencie wykazać się swoimi umiejętnościami. Często jest tak, że decyduje przypadek, tak? coś się wydarzyło, to jakaś jest trudna walka, jakaś taka dziwna sytuacja, coś się i jest potrzebny to świeże, nowe, który wyjdzie i to zrobi, tak? To jest, sędziowanie to jest takie zadanie, które trzeba wykonać dobrze. Wyjść, wykonać je pewnie, precyzyjnie, nie pozostawiać żadnych wątpliwości i jeżeli to się wykonuje dobrze, to później nagle się tak trochę trafia się na takie trochę ruchome schody i to się samo napędza, tak? I otrzymuje się zaproszenie na następne turnieje, większe, bardziej jeszcze takie prestiżowe. Później jest zawsze takie pierwsze, taka, u nas przynajmniej jest tak, że są pierwszym takim zawodami dużymi, to są Mistrzostwa Świata Juniorów. Ja pamiętam, byłem na Mistrzostwach Świata Juniorów w 2010 roku w Moskwie i też do dzisiaj pamiętam moją pierwszą walkę o złoty medal, sędziowałem walkę na Mistrzostwach Świata o złoty medal indywidualny Mistrzostw Świata Kadetów i walka się skończyła różnicą jednego trafienia, ale ja to zadanie wykonałem bardzo dobrze i właściwie bez żadnych wątpliwości dostałem gratulacje od obydwu stron, tak? To jest największe wyróżnienie, największe wyróżnienie dla sędziego, kiedy za walkę dziękują dziękuję i ten, który wygrał, i ten, który przegrał, tak? To znaczy, że zadanie zostało dobrze wykonane. Powiem nawet więcej, bardzo dobrze, jak się nie pamięta sędziego swojej walki, bo to znaczy, że on wykonał swoje zadanie dobrze, tak? Pamięta się tylko jakbyś awantury, afery, tak? Pomyłki, tak? Tak, to jest wtedy, że coś się wydarzyło niezgodnie z zasadami, a jeżeli nikt nie pamięta, to znaczy, że było zadanie wykonane super.
Pani Agnieszko, pani wsiadła na te ruchome schody?
Chciałam powiedzieć, że tak jest rzeczywiście, że możesz przesędziować 10, 20, 50, 100 super walk, a zrobisz jeden błąd i twoja jakby wspaniałość znika.
I wszyscy będą pamiętali tą najgorszą walkę.
Dokładnie tak. Stąd jak ktoś się pyta, czy już jestem pewna igrzysk, i ja odpowiadam, że nie, i jakby kurtuazyjnie mówi, no ale jak najlepsza sędzina na świecie, nie może być. Wszystko się może zdarzyć. Dopiero zaczynamy turnieje kwalifikacyjne. Właśnie za 2 tygodnie lecę do Dakaru. To są kwalifikacje afrykańskie. No i to jest jakby ten etap, gdzie zaczynamy kwalifikacje sędziowskie również.
Czyli tak jak zaczynają się w tym do kwalifikacje olimpijskie dla zawodników, tak się zaczynają dla sędziów.
Znaczy już wcześniej zaczęliśmy przez Mistrzostwa Świata, Grand Prix w tym roku 2023, gdzie mieliśmy. No ale rzeczywiście to jest teraz
turnieje kontynentalne, tak?
Tak.
I to raczej będzie pani jeździć na turnieje poza Europą, tak?
Oczywiście.
Tak, jest klucz sędziowski, żeby nie w Europie.
Dokładnie. Możemy wybrać turnieje. Musieliśmy wybrać z 5 2 i oczywiście nie możemy być na swoim kontynencie.
To jeszcze oprócz Afryki, gdzie pani się wybiera w takim razie?
Chyba na Dominikanę.
Czyli amerykański.
Dokładnie.
Kwalifikacje amerykańskie.
Tak.
No, będzie ciekawie. To też jest, myślę, dobra strona sędziowania, że kawał świata można przy okazji zobaczyć. Ale już była pani na igrzyskach w Tokio.
Tak.
Tylko tych dziwnych, bo pandemicznych.
Dokładnie.
Bez kibiców.
Kompletnie było inne odczucie. Byłam na Mistrzostwach Świata w Meksyku, gdzie to jest bardzo popularnym sportem i jak tam wchodziłam na półfinał i z Meksykiem, to dopiero czułam takie tłumy, krzyki, watowanie. Wtedy poczułam, że to trochę takie małe igrzyska chyba.
A w taekwondo kobiety sędziują kobietom, mężczyźni mężczyznom?
Zazwyczaj tak, aczkolwiek czasami zdarza się, że kobiety również mężczyznom, a mężczyźni kobietom.
Bo pani ma tytuł najlepszy sędzia kobiecy, czyli właśnie za sędziowanie kobietom, tak?
Nie. To jest jako płeć, żeby było.
Rozumiem.
Nie jako, że kobietom, tylko ogólnie, bo też sędziuje mężczyznom właśnie.
Ale to też nie wiem, czy przyświeca, czy przeszkadza w takim myśleniu, bo skoro tak, zawodnicy w turniejach kontynentalnych będą walczyć o te olimpijskie kwalifikacje, no to sędzia poniekąd też myśli, że jadę, muszę dobrze wypaść, też taka presja jest tego dobrego sędziowania, żeby jechać na igrzyska. Podobna presja towarzyszy jak sportowcom?
Oczywiście, że tak. Pamiętam jak, znaczy w ogóle to Tokio to było trochę takim zaskoczeniem dla mnie, jak mówiliśmy o tym wspinaniu się na te szczeble, to ja w 2016 zrobiłam kurs międzynarodowy, a w 2021 byłam już na igrzyskach, więc to jest bardzo szybko.
No to ruchome schody faktycznie.
Bardzo szybko poszło, trochę nieplanowane i pamiętam jak miałam ten ostatni turniej, on był w Jordanii, to azjatycki kończył i ostatnia walka o wejście na igrzyska tych zawodników, no i ja w to pole mnie włożyli, ja mówię, kurczę, już cały dzień wczoraj sędziowałam, ten drugi myślałam, że będzie spokojniejszy i naprawdę czułam wewnętrzną presję, bo wiedziałam, że to jest ostatnia walka, ostatni moment, wszyscy patrzą, trzeba być skupionym, presja ogromna. Udało się.
I miejmy nadzieję, że uda się też pojechać na igrzyska. Za to trzymamy kciuki w 2020 bieżącym roku, 2024 do Paryża. Dwa razy już na igrzyskach olimpijskich był Andrzej Witkowski, ale już dochodzi się do momentu, że walkę finałową się sędziuje. Kobieca, tak, finałowa walka.
Tak.
Na igrzyskach w Tokio, czyli też tych pandemicznych, to też efekt dobrej pracy na wcześniejszych imprezach i też pewnie igrzyskach 5 lat wcześniej.
Tak, to nie była moja pierwsza walka o medale. Ja już sędziowałem walkę o medale w Rio.
Brązowy medal,
tak. I to w Szermierce w sumie to jest jedna z najtrudniejszych walk, bo tylko na igrzyskach olimpijskich walczymy o brązowy medal.
No bo medal jest medal, jak się z igrzysk przywiezie, chociaż tak. Brąz to jest medal.
I ten,
medal.
Co wygra, ma brązowy medal, a ten, co przegra, zajmuje czwarte miejsce. Zwykle na turniejach szermierczych jest tak, że są dwa trzecie miejsca, dwa brązowe medale.
Mhm.
I w Rio też tam sędziowałem walkę o ten brązowy medal. To było też dla mnie wielkie wyróżnienie. Do dzisiaj pamiętam i wspominam te trafienia. To był pierwszy taki krok, ale w Tokio to ja sędziowałem, rzeczywiście to była moja taka najważniejsza walka o złoty medal Igrzysk Olimpijskich we florecie kobiet, ale sędziowałem również o brązowy medal we florecie męskim, też jako główny sędzia, i o brązowy medal we florecie damskim w drużynach.
No to faktycznie tych medalowych pojedynków sporo, ale w szermierce czy wie się to z wyprzedzeniem, dlatego że turniej szermierczy w danej broni na igrzyskach to jest rozłożony na więcej dni, czy wszystko się odbywa?
Wszystko się odbywa w jednym dniu.
Tak, to bo na Mistrzostwach Świata Europy tak jest na pewno, na igrzyskach też, tak?
Na Mistrzostwach Świata i Europy, właśnie na Mistrzostwach Europy wszystko się rozgrywa w jednym dniu, a na Mistrzostwach Świata w ciągu dwóch dni. Najpierw są eliminacje.
Albo jest więcej zawodniczek, tak?
Tak. No mniej więcej na Mistrzostwach Świata startuje powiedzmy około 250 zawodniczek, czyli zawodników danej broni, a na Igrzyskach Olimpijskich startuje już tylko 34 zawodniczki, tak? To sito kwalifikacji olimpijskich ma bardzo małe oczka, tak? I bardzo, no, czasami tą największą trudnością jest sama kwalifikacja. I na Igrzyskach Olimpijskich my tak naprawdę dowiadujemy się na 20 minut przed rozpoczęciem rundy o tym, kto co sędziuje. Tak?
Czyli idąc rano do hali, zaczyna się turniej szermierczy, nie wiemy, kiedy skończymy.
Tak. I ja nie wiem, jaką walkę będę sędziował, tak? Rozpoczyna się na 20 minut przed rundą, przychodzi szef sędziów, ktoś informuje, kto, co, gdzie sędziuje i właściwie, no, my mamy swój pokój i czekamy na swoje wyjście, tak? To jest oczywiście oficjalne, wyjście na planszę, tak? I każdy rozpoczyna pracę.
W hokeju na trawie, gra zespołowa, też się późno dowiadujecie, kiedy sędziujecie mecz o złoty medal. Marcin Grochal sędziował mecz o złoty medal męskiego turnieju olimpijskiego. To już było trzecie olimpijskie doświadczenie. Od Londynu to się zaczęło. I właśnie też ta informacja po półfinałach przychodzi, kiedy kto finał, czy wiadomo wcześniej?
Te informacje są wieczór wcześniej. Ten turniej hokeja na igrzyskach, te dwa turnieje, bo kobiet i mężczyzn, trwają około 2 tygodnie.
Całe igrzyska,
tak. My mamy to szczęście, że mamy okazję uczestniczyć i w ceremonii otwarcia i zamknięcia jako oficjele. Ale o meczach na następny dzień dowiadujemy się dopiero poprzedniego wieczora. W przypadku finałów tych meczów o złoty medal, czyli tego jakby ostatniego meczu, jest to tak późnym popołudniem, trochę bardziej formalnie wszyscy sędziowie spotykają i menadżerowie sędziów spotykają się w jednym miejscu i jest jakby odczytanie tych wyznaczeń. No więc wiemy, powiedzmy, nie wiem, 24 godziny przed meczem, zakładając, że te mecze o złoto są późnym wieczorem następnego dnia.
Agnieszka Szefler była zaskoczona, jak tak szybko te schody ruchome ją zawiozły na igrzyska w Tokio, ale też zaczynałeś sędziować na igrzyskach w 2012 roku i znalazłem informację, jako najmłodszy sędzia chyba wtedy na igrzyskach. Szybko się ta międzynarodowa kariera zaczęła kręcić.
W hokeju, tak. To byłem najmłodszym sędzią wówczas, który został wyznaczony w hokeju na igrzyskach. No szybko dojście do tego momentu od punktów, kiedy zacząłem sędziować, trwało 10 lat, więc to tak względnie, czy szybko, ale
no tak.
Gdzieś było to
szybko trzeba zacząć.
Tak, celem, marzeniem, żeby właśnie do Londynu pojechać, i udało się to marzenie spełnić. No i potem sukcesywnie apetyt rośnie w miarę jedzenia i tak z turnieju, z igrzysk na igrzyska, czy z mistrzostw świata na mistrzostwa świata, gdzieś tam jakieś kolejne cele. No i,
ten finał olimpijski to na razie szczyt taki sędziowski, podejrzewam, jaki no właściwie chyba nie ma ważniejszego meczu w hokeju na trawie.
No chyba nie, tak. Mecz o złoto na igrzyskach dla sędziów hokeja jest takim absolutnym jakby szczytem. I chyba dalej to już można tylko dwa posędziować. To już wtedy w ilość.
Tak. Powtórzyć to tak, ewentualnie, tak. No.
Udowodnić, że gdzieś tam się na tym topie przez dłuższy okres czasu utrzymuje. Mhm.
A co jest najważniejsze, jeśli chodzi o sędziego gier zespołowych właściwie? No trzeba znać dyscyplinę. Szerokie pytanie właściwie zadałem, ale na dobrą sprawę wiemy, że sędzia, tak jak też Andrzej już tutaj mówił, taki, o którego się nie pamięta, to jest najlepszy po meczu, tak? Czy któremu podziękują, powiedzmy, oba zespoły, mniej lub bardziej kurtuazyjnie. To się zawsze odbywa. Sędziemu się dziękuję za wykonaną robotę w swoim meczu. Natomiast, no nie wiem, która cecha jest najważniejsza? Nie wiem, opanowanie... Czy dyplomacja, czy...
Akurat pójdę w zupełnie inną stronę. Przygotowanie fizyczne, kondycyjne.
A, ciekawe. Mhm.
Bo jakby jak jest forma, jest kondycja, to lepiej się widzi wszystko, bo potrafimy się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, szybciej, na spokojniej, z niższym tętnem, w mniejszych emocjach podejmujemy te decyzje, większe zaufanie zawodników wtedy mamy. Prościej się sędziuje, bo nie trzeba, tych błędów jest mniej, więc tak rozmawialiśmy, co się składa na tą, na tą karierę, tak jakby godziny włożone w przygotowanie, nawet jeżeli nie kondycyjne, no to takie tutaj Agnieszka mówiła o klipach, też jakby w moim przypadku to ma miejsce gdzieś tam ta analiza taka techniczna, no ale też dużo czasu spędzonych w siłowni, na bieżni, czy biegając po Cytadeli.
No, generalnie w grach zespołowych faktycznie jest to istotne, na to się zwraca uwagę. Kobiety sędziują męskie mecze w hokeju
tak,
na trawie?
Tak, u nas od kilku lat jest wprowadzona taka zasada, że jest totalny miks, jeżeli chodzi o wyznaczenia. Na igrzyskach jeszcze nie miało to miejsca do tej pory, ale nie zdziwiłbym się, gdyby w Paryżu już takie obsada była mieszana.
Ale oglądam, no, chociażby największy mam tutaj porównanie z piłką nożną. Mówimy tam, gdzie też trzeba biegać, bo jest gra zespołowa, jak siatkówka, no to sędzia stoi na słupku, więc umówmy się, że to przygotowanie fizyczne nie jest tak potrzebne. Natomiast w koszykówce trochę musi sędzia pobiegać, chociaż no, na najwyższym poziomie jest 3 sędziów koszykówki na boisku. Natomiast w piłce nożnej coraz częściej kobiety sędziują mecze mężczyzną. Chociażby mieliśmy przykład w Poznaniu, gdy pani Melanie Frappart przyjechała i sędziowała mecz Lechowi Poznań. I odnoszę wrażenie, że też jednym z głównych parametrów, gdy myśli się o kobietach, to są parametry fizyczne. Żeby, mówiąc wprost, nadążyła za mężczyznami, no bo siłą rzeczy kobieta jest wolniejsza, więc musi po prostu nadążyć, tak myślę, że no, kto wie, czy to nie jest istotne.
Znaczy są pewne testy kondycyjne, zarówno FIFA, UEFA w piłce nożnej dla sędziów mają konkretne testy. Tak
jak kobieta spełni te parametry?
Tak, jeżeli tak samo jest u nas, jeżeli spełnia wymagania stawiane kondycyjne przed mężczyznami, to jakby ma prawo też te mecze sędziować. Nie masz tam żadnych wątpliwości. Taka różnica jedynie jest, czytałem chyba dzisiaj wywiad z Szymonem Marciniakiem, że oni średnio w meczu przebiegają 13-14 kilometrów. No, w hokeju to jest tak 6-7.
W meczu. Tak. No, piłkarze też około 13-14 kilometrów w meczu też biegają, czyli jest to porównywalne. No nie ma biegania w waszych sportach, patrzę na Agnieszkę Szefę i Andrzeja Witkowskiego.
No trochę jest, ale nie tyle kilometrów.
Tak, trochę pochodzić trzeba po macie, tak? Wokół zawodników i z każdej strony niejako obejrzeć to, tak?
Tak.
I to więcej chyba takiej odporności psychicznej chyba trzeba mieć w czasie takiego dnia turniejowego, bo to też Marcin sędziuje mecz dziennie. No nie ma możliwości, żeby były dwa, no chyba, że halowy hokej, jakiś turniej, może to się
mecz
zdarzy.
Mecz dziennie, ale też wtedy na warze, w cudzysłowie, możemy tego samego dnia jeszcze raz usiąść.
Ewentualnie.
Tak,
czyli koncentracja musi być, ale niekoniecznie przygotowanie fizyczne. No u was to jest to cały dzień po prostu w hali, dudniącej, huczącej, z presją trenerów i tak dalej. To jest chyba najważniejsza,
wiemy,
ta odporność.
Kiedy wejdziemy na tą matę, jakby skład sędziowski jest wyznaczany przed każdą walką. Mamy taki monitoring, widzimy sobie nasze numerki i wtedy wiemy, jaką pozycję zajmujemy, czy na punkcie, czy właśnie w polu, czy na video replay, czyli takie odtwarzanie walk, które może jakieś sekundy, wyrywek walk, jak trener zgłasza jakieś niedociągłości sędziowskie. Także od rana do wieczora musimy się skupiać. Ja bardzo często przerwy, które mamy jakieś 2 godziny, takie pomiędzy różnymi walkami, to ja spędzam na spaniu.
No, trudno się dziwić, regeneracja,
tak,
która
tak.
jest najważniejsza.
A po zawodach znów, jak czuję taki jakiś niedosyt, to idę na siłownię i biegam. I stąd często też się śmieją sędziowie, jakby patrząc na to, no okej, dobra, już wiemy, dlaczego ona tak wygląda, czy jest w takiej kondycji, i patrzą, a ja idę biegać. Oni, nie wiem, idą coś tam sobie posiedzieć, podyskutować.
Zrelaksować się.
No, a dla mnie relaks jednak jest bardzo aktywny.
Ale potrzebny. Też cały czas pracuje pani jako trener i prowadzi zajęcia, więc to też chyba jest potrzebne. I cały czas się jest z tą dyscypliną bardzo na bieżąco, jeżeli jest się trenerem pewnie. Łatwiej
tak,
jest?
Dokładnie. Zrozumieć każdą stronę przede wszystkim.
Andrzej Witkowski to aż tutaj podskoczył, że nie musisz być fizycznie przygotowany, bo w szermierce, czy to szabla, czy to szpada, czy to floret, czy to indywidualnie, czy drużynowo, to się stoi w miejscu i się nie rusza, tylko macha się rękoma. Tak widzę pracę sędziego.
No, to troszeczkę się musimy poruszać, ale na pewno nie tyle kilometrów i nie.
No ale pełna koncentracja.
Tak, ale oczywiście ta aktywność fizyczna i taka, ten zdrowy styl życia bardzo pomaga w sędziowaniu w szermierce, po prostu czystość umysłu, tak? To jest taka bardzo, bardzo, to jest przydatne, tak? Jeżeli jesteśmy świeżi, czujemy się dobrze, jest dobre samopoczucie, to sędziowanie jest dużo łatwiejsze. Łatwiej się przyjmuje te akcje, które są na planszy, i się łatwiej analizuje.
Magnus Carlsen, wybitny szachista z ostatnich lat, on regularnie ćwiczy, gra w piłkę, a tylko siedzi przy stole. I też szachiści podkreślają, jak ważne jest przygotowanie fizyczne, więc absolutnie mnie to też nie dziwi.
Ogólnie aktywność fizyczna to jest część życia, tak? To jest, człowiek wtedy źle się czuje, źle funkcjonuje, dlatego bez sportu no to życie jest bardziej ubogie.
Niekoniecznie chciałem porównywać tutaj was, ale padło już to nazwisko w tej audycji, do Szymona Marciniaka.
Chyba
bo wy wszyscy, no tak, tak to jest. 41 minut wytrzymaliśmy bez porównywania. Ale w czym rzecz? Jesteście najlepszymi sędziami w swoich dyscyplinach, czyli macie tytuły podobne do Szymona Marciniaka. Jeśli chodzi o mecze, to osiągnięcia macie podobne, zbliżone. Agnieszka dopiero pojedzie drugi raz na igrzyska. Trzymamy kciuki, żeby pojechała. Wy macie Mistrzostwa Świata na koncie, finały Igrzysk Olimpijskich. W piłce nożnej akurat Igrzyska Olimpijskie nie są tak prestiżowe jak Mistrzostwa Świata, więc siłą rzeczy gdzieś to się porównuje, ale inną rzecz bym porównał. Szymon Marciniak za udział w Mistrzostwach Świata, to wynagrodzenie dla sędziego wynosi 70 000 dolarów, potem 3 000 dolarów za mecz w fazie grupowej i 10 000 dolarów za prowadzenie meczu w fazie pucharowej i tam wyliczono, że 90 ileś tysięcy dolarów wypracował Szymon Marciniak, czyli ponad 400 000 złotych, będąc miesiąc w Katarze na Mistrzostwach Świata. I teraz ja nie chcę nikomu w pita zaglądać, ale tak patrząc od taekwondo, sędziuje się za Wikti Opierunek, czy są jakieś stawki, które sprawiają, że po prostu opłaca się pojechać na duże międzynarodowe zawody?
Absolutnie, dla mnie to jest kosmos, bo u nas to wręcz dopłacamy do tych zawodów niż zyskujemy. My musimy zapłacić swój bilet lotniczy, a stawkę, jaką otrzymujemy, to jest 150 dolarów dziennie, więc jak zawody trwają 3 dni, to czasami koszt biletu przeważa koszt tej diety, którą otrzymujemy.
No to na Dominikanę wiem, że lot lata, ale trzeba wydać parę złotych za ten bilet.
Dokładnie tak.
Szalone środy tam mają, bo proszę patrzeć.
Będę musiała.
Natomiast w szermierce też to są jakieś diety, jak to wygląda?
To są diety, ale no nie robi się tego dla pieniędzy, o tak. To jakby się to robiło za pieniądze, no można zarobić pieniądze w inny sposób, tak? To nie... oczywiście organizator pokrywa koszt przyjazdu, pobytu, ale otrzymuje się za to niewielkie wynagrodzenie. Można zdecydowanie większe pieniądze zarobić, robiąc zupełnie inne rzeczy, ale mówię, to nie robi się dla pieniędzy. Z wielką satysfakcją posędziować zawody.
Ale bilet na samolot przysyłają jednak.
Zdecydowanie tak. Chyba, że organizator prosi, to sobie mogę sam kupić, ale raczej raczej tak, tak. Aha. Właśnie wczoraj taki gdzieś załatwiłem sobie cały bilet i wyjazd do Waszyngtonu, gdzie będzie ostatni turniej kwalifikacji olimpijskich.
Aha, aha.
Tak, i to się tak, odbywa.
Czyli kwalifikacje, ale to najpierw było mianowanie, tak, na ten turniej?
Tak, tak. My już, jakby to powiedzieć, mamy rozpisane cały rok, bo w Szermierce kwalifikacje olimpijskie trwają rok, pełen rok. Mhm. Im tych turniejów jest 5 takich turniejów drużynowych, plus Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy i jeszcze 3 dodatkowe takie turnieje indywidualne. I no, na sezon już jest rozpisany, kto gdzie jedzie, kto co sędziuje, uh-huh. tak? No i to też bardzo ułatwia planowanie.
Uh-huh. Kupienia biletów promocji. No też. Tak, że myślicie, ale...
To powiedzmy, że przychodzi ten mail z biletem, nie mamy z tym problemu, tak? Uh-huh. I tak samo pobyt ten na miejscu jest też wszystko zapewnione. To, uh-huh. nie jest problem na
tak, sporcie. No ale na Igrzyska chyba to Komitet Olimpijski przyśle tak, bilet, tak. Na Igrzyska to już...
Ja już mam.
Paryż blisko, no tak, już wiecie.
Ja już mam.
Tak? I tak. Którego wylot?
24 lipca.
Lipca. Natomiast tak, do czego też zmierzam, bo w piłce nożnej ja tu dałem przykład najlepszego uh-huh. piłkarskiego sędziego świata, mówimy o sędziach zawodowych, tylko też musimy pamiętać o tym, że w piłce nożnej elita sędziów w Polsce chociażby i międzynarodowi to są sędziowie zawodowi, którzy z tego żyją. Tutaj oprócz tego otrzymują po prostu wynagrodzenie za to, że taki Marciniak ze swoimi asystentami pojechał na Mistrzostwa Świata, a w innych dyscyplinach nie funkcjonuje określenia sędziego zawodowego. Każdy zajmuje się czymś innym. Andrzej Witkowski jest pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Agnieszka cały czas działa w sporcie jako trenerka i AZS AWF Poznań, tak? Tak? I szkolenie zawodników, a tak coś cały czas.
Ale ja jestem bardzo dumny, bo powiedzmy, jestem pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, tak? I na uniwersytecie no jestem, powiedzmy, że rozpoznawalną osobą.
A, przez ten sport, przez sędziowanie.
Właśnie przez sport i nawet tak wielu ludzi mówi, że jesteś naszym Szymonem Marciniakiem. Tak, jestem z tego bardzo dumny.
No i brawo, brawo, gratuluję. No tak, bo to już sprawia jakąś rozpoznawalność. Medal olimpijski i dla sportowca, i dla sędziego oczywiście sędziowanie na igrzyskach.
I zawsze staram się to właśnie też pracownikom, tym wszystkim osobom związanym z Uniwersytetem Mickiewicza, tą szczyptę tych moich wyjazdów i moich przeżyć z olimpiady przekazać. No, to nie jest to jakaś wielka tajemnica. W niektórych pokojach w Kolegium Minus są małe tam pamiątki właśnie z moich wyjazdów.
Mm-hmm. Ale też ma się doświadczenie jako organizator imprez. Jak trzeba przygotować halę sportową na jakąś imprezę, to jak się widzi, jak to się robi na świecie, to pewnie też
łatwiej. To zdecydowanie bardzo dużo pomysłów przywiozłem z innych zawodów i które zostały wprowadzone na naszych obiektach. Mm-hmm. A pragnę podkreślić, że obiekty sportowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu to są najlepsze obiekty sportowe w Poznaniu.
Oj, dobre. No powiem szczerze, że faktycznie jeśli chodzi o zawody sportowe, to są dobre hale, zgadza się. To już nie są czasy jednej hali przymuńskiej, gdzie się kisiliśmy na meczach koszykarek AZS-u, tylko to już są faktycznie nowoczesne obiekty, czy boisko piłkarskie, czy basen, czy hala. Ale nie o tym dzisiaj mówimy. Wracając do sędziowania, Marcin Grochal też ma pracę w firmie międzynarodowej, tak? I tam
polski
jest praca...
oddział McKinsey Company.
A, międzynarodowej korporacji właśnie, takiej konsultingowej, można powiedzieć. Tak. I oprócz tego, to co? Trzeba tutaj mieć dobry układ z pracodawcą, bo dni urlopu wystarczy, żeby polatać na te mecze, czy trzeba się dogadać, jak to wygląda? No pogodzić trzeba.
Wydaje mi się, że przy takiej intensywności i tak zapchanym kalendarzu i jeszcze w okresie przygotowań pod jakieś duże imprezy na pewno trzeba mieć dosyć wyrozumiałego pracodawcę. Mhm. Bądź taki rodzaj pracy, który pozwala na łączenie pewnych rzeczy. Moja na przykład praca pozwala mi na pracę zdalną, nawet będąc na Mistrzostwach Świata w Indiach. Mhm. I spędzenie tam, kiedy mam na przykład dzień bez meczów, bądź tylko mecze wieczorem, no to te 7-8 godzin jestem w stanie spokojnie przepracować i mimo różnicy czasowej, jako że jesteśmy firmą globalną, no to jestem online prowadzę projekty.
Ale myślę, że dla firmy to też prestiż, że my mamy w swoich zasobach kadrowych człowieka, który jeździ na Igrzyska Olimpijskie. Gdzieś to, no wiemy, że uniwersytet to podkreśla. Myślę, że w AZS-ie, AWF-ie też są dumni, że jeździ trenerka jako sędzia, a w takiej firmie międzynarodowej też to się docenia?
Tak, to się gdzieś tam jakieś wzmianki pojawiają w newsletterach czy na jakimś intranecie. Znaczy, raz się pojawiła, okej. Okay. Czemu użyłem liczby mnogiej, ale no tak, jest to jakby zauważalne. Mm-hmm.
Natomiast a propos tych stawek, to też no, jest dodatkowy jakiś zarobek, czy faktycznie robi się to za koszty
dojazdu? Zawody międzynarodowe są jakby za... za Bóg zapłać.
Mm-hmm. Ale bilet przysyłają na samolot?
Tak, bilet i hotel są tutaj w przypadku Agnieszki.
Bo za głowę się złapałeś,
nie mogę, jak nie mogę uwierzyć,
że samemu bilet że trzeba
to
kupić.
To też pokazuje jakby takie samozaparcie i jestem pod wielkim wrażeniem, bo ja w momencie, kiedy jakby byłem studentem i budowałem gdzieś tam tą swoją karierę, o której mówiliśmy, te początkowe szczeble drabiny, w życiu nie byłoby mnie stać na to, żeby opłacić sobie bilet, więc na szczęście w hokeju organizator bądź federacja płacą za loty i za zakwaterowanie, ale jak tak za mecze konkretne nie dostajemy wynagrodzenia.
Ale w polskiej
W Polsce tak, jest są ryczałty, tak.
Tak, tak. Tam 300 zł widziałem za mecz, chyba w Ekstraklasie, tak coś takiego. Ale tak, trzeba też dojechać tak,
obecnie,
tam po prostu.
Obecnie
tak.
To jest 300 chyba złotych brutto.
Tak, około tak też, tak. Bo przeglądałem też z ciekawości. To są, nie są jakieś tajne rzeczy, po prostu są to oficjalne stawki, ale też druga strona sędziowania, na przykład strój trzeba sobie samemu zapewnić, tak? Sprzęt sportowy, o to wszystko trzeba dbać, między innymi po to chociażby te stawki są. Dojechać na taki mecz i być ubrany w żółtą koszulkę, w czarne spodnie.
Mieć kilka tych koszulek no trzeba. Tak, spodnie, cały jakby ekwipunek, to wszystko to się nazywa ryczałt właśnie po to, że to jest na pokrycie kosztów, ekwiwalent sędziowski nawet się mówiło kiedyś, tak. Na pokrycie kosztów zakupu i utrzymania tego sprzętu w takim należycym, nie wiem, jakieś dresy, takie kurtki, które jakby nie dostajemy tego za darmo ze związku, tylko pewne rzeczy trzeba zorganizować, zamówić, kupić i mieć.
Mhm. W Szermierce sędziuje się w marynarce. Tak tutaj trzeba po prostu... Tak, w garniturze. No to też trzeba oczywiście kupić taki garnitur, też mieć kilka, pewnie na turniej olimpijski, a w taekwondo jest strój sędziego? Nie ma.
Tak, jest taki garnitur. Tak?
Taki garnitur specyficzny, tak?
Dokładnie tak.
Tak, ale ma określony krój, też trzeba
kolor
sobie samemu to też
zakupić.
No to faktycznie z tych $150 za dzień to
tak,
ciężko.
Tak, czasami Polski Związek pomaga w zakupie biletu, na przykład, nie wiem, połowę zapłaci, dołoży, także czasami się śmieję, że właśnie te ryczałty sędziowskie u nas są klasy sędziów. Od kandydata poprzez tego międzynarodowego i ryczałt sędziowski w zależności od tego, jakiej jesteś klasy, taki otrzymujesz. No i jak w Polsce za dwa dni zawodów dostanę 700 zł, to tym sobie mogę jakby ten ekwiwalent, strój, coś tam zakupić.
Zrefundować, mówiąc wprost. Też o czym powiedzieliśmy, czy wyliczycie, w ilu państwach świata już byliście, czy nie robicie sobie takiego rankingu?
Właśnie nie. Ostatnio mnie dzieci pytały, ale nie robiłam.
Trzeba by usiąść i policzyć. Andrzej?
Nie liczyłem, ale przyznam, ja wolę zawody, jak są tutaj blisko, w Europie, bo generalnie bardzo szybko się można przetransportować.
Parę godzin się przeleci
tak,
wszędzie w Europie.
U nas zawody trwają 3 dni, najczęściej przylatuje się w czwartek wieczorem, jest piątek, sobota, niedziela zawody i w poniedziałek rano, albo nawet w niedzielę wieczorem się po prostu wraca. Więc czasami mówimy o tym, że bardzo dużo podróżujemy, jest dużo wyjazdów, ale powiedzmy, że no, byłem w Tokio kilka razy, ale tego Tokio tak naprawdę ja nie widziałem. No tak, tak wszystko, co bym chciał zobaczyć. Byłem w Chinach kilka razy i też tych Chin nie widziałem. Wszystko to, co bym chciał zobaczyć. Więc no, jak już skończę sędziować, wtedy będę może miał jeszcze, będę miał więcej czasu i wtedy chciałbym sobie po prostu pozwiedzać.
Tam, gdzie się było,
świat.
Ale się nie widziało.
Dokładnie.
Ja czasami staram organizować się taki wyjazd, jak wiem, że usiadę na jakiś Puchar Świata 3 dni, 4 dni wcześniej, z racji tego, że te bilety jakby kupujemy. Albo z mężem lecę i 3 dni sobie gdzieś spędzamy na tym, żeby pozwiedzać i potem ja już jadę na zawody.
Na zawody. To można połączyć.
Tak.
W hokeju też, no też już wszędzie pewnie był Marcin Grochal, ale też pewnie
wszędzie
wiele
nie.
Na wszystkich kontynentach,
nie? Nie liczę, nie. Na wszystkich kontynentach, na turniejach jeszcze nie byłem. I to nawet nie, brakuje mi tam chyba 2 bądź 3, więc to... ale no tych krajów trochę się zwiedziło. A propos tutaj tych podróży w Europie najszybszych, to się śmieję, że Z Andrzejem się najczęściej widzę albo na ławicy, jak siadamy do samolotu, albo się spotykamy gdzieś w Niemczech, w Warszawie, albo
do Poznania. Tak, tak. Tak, tak.
Czyli w autobusie do samolotu.
W poniedziałek. Tak, to jak się turniej skończy hokejowy w niedzielę finałem, czy szermierczy tak, też, tak, to w poniedziałek się można spotkać. Tak. To, ja to rozumiem, bo kiedyś z jakąś drużyną w grach zespołowych, rejsowym lotem też leciałem na mecz międzynarodowy. I zauważyłem, że to był jakiś wtorek i rozgrywane były rozgrywki europejskie. We szczyt sezonu wszyscy grali, siatkarze, koszykarze, to przez takie lotnisko we Frankfurcie to co chwilę się przetacza grupa w dresach, bo to są po prostu drużyny lecące gdzieś tam z Francji do Niemiec czy gdzie indziej na po prostu mecze. No dobrze, wiemy, że Andrzej ma już bilet nawet na 24 lipca. Marcin Grochal już też ma nominację olimpijską, ale bilet już przysłali? Jeszcze nie?
Ja mam bilet na 21 Ach, czyli jest lipca, 20. bo mamy... trzydniowy obóz pod Paryżem przed igrzyskami.
Taki przygotowawczy do igrzysk?
Tak, zebranie wszystkich, taka aklimatyzacja, bo to jakby dla mnie, czy dla sędziów europejskich jest blisko, a jednak tych sędziów jest większość spoza Europy, więc to takie jest kilka dni na zebranie się.
Agnieszka leci na Dominikanę i potem do Dakaru, tak?
Nie, najpierw do Dakaru.
Najpierw do Dakaru, później Dominikana, dwa razy.
Dominikana jest ostatnim jakby turniejem i wtedy wyjdą.
No w Dakarze afrykańskie kwalifikacje, na Dominikanie amerykańskie. No i trzymamy kciuki, żeby też ten bilet przysłali, bo to już przyślą do Paryża na igrzyska. Tam daleko na szczęście nie jest. Zatem powodzenia, bo sporo już wysędziowaliście w swoich dyscyplinach sportu, ale sporo jeszcze do wysędziowania pewnie jeszcze macie. Te górne granice zawsze gdzieś tam są, ale jeszcze nie musicie na nie patrzeć, więc życzę wam wszystkim powodzenia i oby były wieści z igrzysk olimpijskich. Czy też zawodniczki pochodzącej z Pisza, ZSU, AWF-u Poznań, czy też wychowanku Warty Poznań by mi nie darowali, gdybym nie powiedział, że Witkowski i Grochal w Warcie zaczynali, że z jednego klubu wywodzą się ci sędziowie olimpijski. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, że też czas znaleźliście, bo wiem, że ten terminarz bywa napięty. Agnieszka Szefler, sędzia taekwondo.
Dziękuję
bardzo. Andrzej Witkowski, sędzia szermierki, floretu. I Marcin Grochal, sędzia hokeja na trawie. Dziękuję za wizytę w studiu. Jarosław Pachczyński program zrealizował. Grzegorz Szałasik poprowadził. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Sportowa Arena.